Ewangelia Marka, 10 rozdział, od wersetu 17 do 22. Kiedy zastanawiałem się nad kazaniem na koniec roku, jeszcze chyba w czwartek do Krysi mówiłem, że nie mam kazania na niedzielę, ale jakoś Bóg poruszył moje serce tym fragmentem. Chciałbym, abyśmy otworzyli swoje Biblię, Ewangelię Marka, 10 rozdział, od 17 do 22 wersetu. Jest to historia pewnego młodzieńca. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go. Oto mamy młodzieńca, którego emocje roznoszą od środka. Zazwyczaj czytamy, że ktoś przyszedł, czy z oddali wołał, a ten młodzieniec pełen emocji przybiega do stóp Jezusa i zadaje mu bardzo istotne pytanie. Co go tak poruszyło? Zastanawiałem się. Więc zacząłem sprawdzać kontekst tego fragmentu. I czytamy, że Jezus błogosławi dzieci. Być może on stał gdzieś w oddali, widział to, jak przynoszono do niego dzieci, jak brał na ręce, błogosławił. I to błogosławieństwo dzieci, Jezus kończy mówiąc: zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I myślę, że te słowa musiały poruszyć. Mamy człowieka, który jest wierzącym, i można powiedzieć prawdziwie praktykującym, byśmy użyli z tego sformułowania. Bo na Jezus mu odpowiada, że przestrzegaj przykazań. Pyta się, których? No, Jezus mówi imienia. Mówi, no, wszystkie je wypełniłem. Ale Jezus, gdy on przybiegł, mówi: Nauczycielu dobry, Jezus tak jakby wylewa kubeł zimnej wody mu na głowę i mówi: hola, hola, chłopcze, nie schlebiaj mi. Uspokój się, wyspokój swoje emocje. Nie schlebiaj mi. Jest tu fragment, porównywałem ten fragment z opisem w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Jest pewien zwrot, który tamci ewangeliści pomijają. I to myślę, że jest taki osobisty szczegół, który pokazuje, że dla mnie osobiście, że autorem jest Marek. Ten, który opisuje tą Ewangelię, o którym też jest wspomniane w Dziejach Apostolskich, gdzie jest mowa: wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Kto mógł z boku Łukaszowi czy osobie, która relacjonowała to Łukaszowi, to umknęło. Mateuszowi, który też przy tym był, też to umknęło, bo tylko Marek wspomina, że Jezus spojrzał nań z miłością. Też Marek wtrąca właśnie takie osobiste rzeczy, bo w ogrodzie Eden mamy wspomnienie, kiedy przyszli aresztować Jezusa i tylko Marek wspomina o pewnym młodzieńcu, który był przyodziany w prześcieradło i chciano go zatrzymać nagi, zostawił prześcieradło i nagi uciekł. To jest ten sam Marek, który i myślę, że właśnie to bogate życie, które prowadził, powodowało, że nie był za bardzo przygotowany do jakichś niewygód życia. Dlatego kiedy wybrał się w podróż misyjną z Pawłem, w pewnym momencie zawrócił. I w 15 rozdziale mamy wielką kłótnię Pawła z Barnabą o Marka, bo Barnaba chciał zabrać w kolejną podróż misyjną Marka, a Paweł mówi, że nie, ci, którzy nie wytrwali do końca, on takich nie bierze. Być może odszedł tu, czytamy, zasmucony, ale to nie znaczy, że zaprzestał chodzić za Jezusem, bo czegoś potrzebował więcej. Wypełniał wszystko, czego wymagał zakon. Ale czuł, że czegoś mu brakuje. I był szczery w tym, co mówił. Jezus nie tylko słyszał tą jego deklarację, ale przyjrzał się jego sercu i zobaczył, że jego słowa były szczere. Młodzieniec zadawał, tak jak myślę, że wielu ówczesnych, tak jak i wielu dzisiaj, zadaje pytanie, co zrobić, aby być zbawionym. Co mam zrobić? Bo widzieli, że składanie coroczne ofiar nie przynosi ukojenia. Nie przynosi tego duchowego, wewnętrznego zaspokojenia. To pytanie cały czas w Nowym Testamencie wybrzmiewa. W Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr głosi w drugim rozdziale, kiedy Piotr głosi to swoje kazanie, w drugim rozdziale i 37 wersecie padają takie słowa. A Piotr do nich: upamiętajcie się i nie każdy z was da się, przepraszam, ale gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? Czyli co mamy czynić, aby być zbawionym, aby otrzymać to zbawienie? Pamiętacie historię eunucha podróżującego i Filipa, kiedy jechali na tym wozie i Filip, przepraszam, eunuch powiada takie słowa: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, czyli jak mogę wiedzieć o tym zbawieniu, jeśli nikt mnie nie pouczył, i poprosił Filipa, by wsiadł i zajął przy nim miejsce. Korneliusz, kiedy zaprosił Piotra i Piotr przyszedł do domu Korneliusza i pyta się, po co mnie wezwałeś, I Korneliusz odpowiada: natomiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci nakazał Bóg. Czyli też, parafrazując, zapytał się: chcemy dowiedzieć się o tym zbawieniu. W jaki sposób zostać zbawionym? Powiedz nam o tym. Również kiedy apostoł Paweł został aresztowany i znajdował się w więzieniu z powodu wiary, otworzyły się, czy pamiętacie, czy otworzyły się wrota więzienia. Stróż więzienny myślał, że więźniowie uciekli. Chciał się targnąć na siebie. Paweł mówi: powstrzymaj się, powstrzymaj się. Wszyscy tu jesteśmy. I wtedy ten stróż więzienny, czytamy, i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? To jest to, czego ludzie cały czas szukają. Co zrobić, aby być zbawionym? Młodzieniec mógł zadowolić się pierwszą odpowiedzią. Mógł wysłuchać tylko w momencie, kiedy usłyszał, że Jezus mówi: przestrzegaj przykazań. Stwierdził: no, przestrzegam ich. Czyli wszystko jest okej. Mógł się w tym momencie odwrócić i sobie pójść. Usłyszałem coś, co mnie uspokoiło, co zadowoliło moje poszukiwania. Ale zdawał sobie sprawę, że to, co robi, nie jest wystarczające. Wypełnianie rytualne przykazań nie jest wystarczające. Pragnął czegoś więcej. Wiedział, że pragnie czegoś więcej, że coś musi być więcej. Chciał czegoś, co doprowadziłoby go do doskonałości. Ale to już nie jest takie proste. To można powiedzieć taka wyższa szkoła jazdy. Chociaż z drugiej strony najprostsza rzecz, jaką człowiek może uczynić. Bo dość często ludzie podchodzą tak jak ten trędowaty dostojnik i w czasach Eliasza, który był trędowaty, i mówisz, kiedy przychodzi, Eliasz mu każe się zanurzyć 7 razy w Jordanie. On mówi: czy moje rzeki nie są w moim kraju nie są lepsze? Ja myślałem, że człowiek, że prorok wyjdzie, zawezwie swojego Boga. I dość często w naszych poszukiwaniach Boga mamy takie wyobrażenie, że to trzeba spełnić coś niemożliwego. Coś bardzo trudnego. Ale to jest z jednej strony bardzo proste. Przyjdź i uwierz. Ale z drugiej strony to jest coś bardzo ciężkiego i wymagającego, bo doskonałość osiąga się na drodze wyrzeczeń, poświęcenia i samozaparcia. Tutaj Jezus uświadomił mu, myślę, temu młodzieńcowi, ale także i nam dzisiaj, że są konsekwencje całkowitego oddania się Bogu. Że bycie z Jezusem to nie jedna krótka, pełna emocji chwila. To bycie z Nim stale. Mówi do młodzieńca: idź, sprzedaj co masz, rozdaj, przyjdź i naśladuj mnie. Czyli bądź już stale ze mną. Bo być jego naśladowcą to nie sentymentalne uczucia, to nie jest wzdychanie, to nie jest fruwanie w pięknych emocjach. Ale to twarda praca nad swoim charakterem, swoimi nawykami i pragnieniami. A naśladować go to oddać siebie na służbę innym. To jest służenie innym. Chociaż lubimy, kiedy nazywają nas sługami. Jesteś sługą, służysz Bogu. Ale bardzo nie lubimy, kiedy traktuje się nas jak sług. Wtedy coś u nas burzy się. Jak on tak mógł, jak ona tak mogła. Ale naśladowanie Chrystusa to oddanie siebie na służbę innym. Młodzieniec pokazuje nam, że można być gorliwym dla Boga. Że można być bardzo gorliwym dla Boga. Czyli możemy pójść, może ktoś pójść za Chrystusem. Ale mieć serce przywiązane do wielu osób, do wielu rzeczy, a nawet do swojego życia. Serce młodzieńca było związane z jego majątnościami. Nie jest napisane, w jaki sposób je pozyskał. Czy urodził się w bogatej rodzinie i po prostu odziedziczył ten majątek, czy w jaki sposób go zadobył. Ale miał wiele majątności, do których przywiązało się jego serce. Na koniec roku zazwyczaj podejmujemy jakieś wyzwania. W Starym Testamencie końcówka roku była takim, miała być momentem, kiedy człowiek analizuje swoje postępowanie w minionym roku. Aby zobaczyć, co zrobił źle, co zrobił dobrze, ale przede wszystkim jakby wyłapać te złe momenty i prosić Pana Boga o przebaczenie. To końcówka roku w Starym Testamencie to była końcówką takiego żalu za grzech, wglądania się w głąb swojego serca. I myślę, że to powinno być zachętą dla nas też dzisiaj. Kiedy podsumowujemy ten rok, mamy przyjrzeć się swojemu sercu. I dobrze jest wtedy zadać sobie pytanie, do czego jest przywiązane moje serce? Do czego tak naprawdę jest przywiązane moje serce? Do czego jestem przywiązany? Co mi jest trudno oddać Panu Bogu? Czy dzisiaj bym nie usłyszał, może w przenośni od Pana Jezusa, sprzedaj to, co masz, idź, rozdaj i pójdź za mną, naśladuj mnie. Czy oddaj to, co wiąże twoje serce. To, co przeszkadza tobie w takim pełnym pójściu za Bogiem. Co przeszkadza mi w 100% iść za Chrystusem? Czy potrafię nim się rozkoszować? Tak w pełni. Czasami łatwo jest pewne rzeczy mówić. Ja już wspominałem, że kiedy myślałem, pracowałem w Szczytnie i służyłem w zborze w Szczytnie, wydawało mi się, że wszystko jest na swoim miejscu. Bóg jest na pierwszym miejscu dla mnie, służę Jemu. Ale kiedy Bóg powiedział, zostaw to i pójdź za mną, stwierdziłem, że mam problem. I to taki problem, który potrzebował 3 lat, żebym to przepracował. Bo łatwo było służyć, mieszkając w Szczytnie i służyć w Szczytnie. Kiedy te rzeczy były powiązane, ale kiedy Bóg powiedział zostaw to, to wyciągnął na wierzch, że moja praca zawodowa tak naprawdę była tym, co wiązało moje serce. Co wiąże twoje serce? Żeby pójść w 100% za Chrystusem. Żeby powiedzieć tak zupełnie w wolności, oto jestem. Użyj mnie. Bez względu na to, ile mam lat. Boże, jestem gotowy, gotowa pójść tam, gdzie Ty chcesz. Robić to, co Ty chcesz, abym robił, robiła. Niech ta historia bogatego młodzieńca będzie dla nas taką zachętą do tego, aby pozbyć się tego, co blokuje drogę do Boga. Bo musisz uznać Go, czyli Boga, za najwyższą wartość w swoim życiu. Wartość, przy której wszystko inne to śmieci. To, co Paweł mówi w liście do Filipian, wszystko uznaję za gnój. Liczy się tylko Chrystus. Liczy się tylko służba dla Niego. Jak jest w twoim życiu? Czy możesz powtórzyć za apostołem Pawłem, że liczy się tylko w moim życiu Chrystus? Amen.